Ciekawe eksperymenty, wynalazki, nowe odkrycia. Ludzie nauki i ich pracownie. Na naukowy podwieczorek zaprasza Paulina Zaręba.
Polega na kształtowaniu i organizowaniu przestrzeni w efektywny i zrównoważony sposób, uwzględnia różne potrzeby społeczne, ekonomiczne oraz środowiskowe, a mowa o planowaniu przestrzennym. Na temat badań w tym zakresie porozmawiam dziś z doktorem habilitowanym Maciejem Nowakiem, profesorem ZUT, kierownikiem Katedry Nieruchomości na Wydziale Ekonomicznym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Dzień dobry.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
To duże pojęcie i chciałabym, zanim przejdziemy do badań, żebyśmy poruszyli w ogóle ten proces planowania przestrzennego. Co trzeba wziąć pod uwagę podczas procesu?
Tak, planowanie przestrzenne, no nawet jak je słyszymy, jest dosyć skomplikowanym, tak troszkę terminologicznie odpychającym pojęciem, ale dotyczy spraw ważnych i moim zdaniem bardzo ciekawych. No, mamy przestrzeń, wyobraźmy sobie przestrzeń czy to naszego miasta, czy to jakiejś wsi, jakiejś gminy i od razu zauważymy, że względem tej przestrzeni są różne pomysły, jak ją wykorzystać, jak ją zagospodarować. Z drugiej strony, ta przestrzeń zawiera różne istotne walory, czy to przyrodnicze, czy to kulturowe, czy to jakieś inne społeczne, które jakoś trzeba chronić. I planowanie przestrzenne odpowiada na pytanie, jak to robić. Oczywiście nie ma jednej idealnej wizji, czyli klikamy w jedną stronę i wszystko załatwiamy, no bo to tak nie zadziała. I między innymi dlatego są również potrzebni naukowcy od planowania przestrzennego, żeby bardzo szczegółowo analizować, wręcz drążyć różne aspekty, porównywać je z sobą, też tak z perspektywy systemowej, no i szukać tego świętego graala, tak? Czyli tej idealnej wizji, jak przynajmniej w danym przypadku ta przestrzeń powinna być wykorzystana. Co zrobić z perspektywy władz publicznych, z perspektywy organizacji pozarządowych, użytkowników przestrzeni i tak dalej.
No i tutaj mamy do czynienia z analizą różnych aspektów, które są ważne właśnie, albo obszar wiejski, albo miejski, duże miasto, mniejsze miasto, to wszystko jest zróżnicowane.
Tak, oczywiście, bo można jeszcze dodać, że jeżeli mamy konkretny jeden problem dotyczący danej przestrzeni, tak, mamy działkę, którą ktoś chce zabudować, władza miejska nie pozwala, z jakichś powodów ktoś kieruje sprawę do sądu i tak dalej, no to jakoś możemy rozwiązać bez nauki. Natomiast jeżeli spojrzymy na to całościowo i zadamy takie bardziej generalne pytanie, a dlaczego tego nie można zrobić w danym miejscu, tak? Czy to jest słuszne? Jak zakazać? W jaki sposób? Patrząc bardzo szczegółowo, no to żeby już na te pytania odpowiedzieć, no to myślę, że naukowcy są tu potrzebni. I tu mamy oczywiście perspektywę danego kraju i ona też może być postrzegana na różne sposoby, bo planowanie przestrzenne obejmuje różne dyscypliny. Dyscyplinę geograficzną, architektoniczną, związaną z ochroną środowiska, ekonomiczną, prawną i mogłem tak jeszcze wymieniać pewnie przez całą audycję. I osobnym wyzwaniem jest pogodzenie tych wszystkich punktów, tak, żeby rzeczywiście coś spójnego narracyjnie wypracować. To jest bardzo trudne, ale też bardzo ciekawe.
No właśnie, i jak mamy osobę, która zajmuje się tym planowaniem, no bo mamy pewnie tutaj rozróżnienie bada, a planuje. Czy to idzie w parze w ogóle?
No to jest trochę współzależne. Rzeczywiście, na poziomie miasta mamy różne dokumenty przestrzenne, też częściowo w tym kontekście zaliczamy strategię rozwoju gminy, które są właściwie na nowo teraz opracowywane. Mamy pewne działania na poziomie województwa, na poziomie kraju, można to jeszcze mnożyć, niuansować, ale żeby te działania były oparte na pewnej wiedzy merytorycznej, no to potrzebni są badacze, specjaliści z zakresu różnych spraw dotyczących planowania przestrzennego, którzy przeanalizują na przykład kwestie suburbanizacji, albo kwestie demograficzne, albo określą, jakie jest konkretne w danym mieście zapotrzebowanie na tereny zieleni. I jakoś te fachowe, takie oderwane też od polityk publicznych analizy mogą być tu ważnym i muszą być ważnym oparciem. I tak jest w większości różnych krajów, w których też oczywiście są systemy planowania przestrzennego.
Więc osoba, która zajmuje się tym planowaniem, ona musi mieć taką kompletną wiedzę właśnie z zakresu prawa, ekonomii i tak dalej, czy po prostu może się specjalizować w jakiejś danej dziedzinie?
Zależy, o kim mówimy. Taki planista przestrzenny, odpowiedzialny za konstrukcję planu przestrzennego, no zapewne co najmniej, choć w niewielkim zakresie, na większość kluczowych tematów dotyczących planowania przestrzennego powinien coś wiedzieć. Czyli jak planuje przestrzeń, chociażby właśnie tworząc plan dla miasta, no to musi kojarzyć nie tylko, dajmy na to, wymiar architektoniczny, ale też no, wymiar środowiskowy, jeżeli plan to obejmuje wymiar kulturowy i tak dalej, orientować się w konsekwencjach społecznych, ekonomicznych, konkretnych rozstrzygnięć, a także prawnych, tak? No bo prawo jest też taką ważną rzeczą, to właściwie też moja specjalizacja w kontekście planowania przestrzennego. Nie jest może sprawą czy czynnikiem dominującym, bo mamy też wiele innych rzeczy, które wpływają na interpretację prawa, ale no, bez w miarę dobrego prawa również się nie ruszy. Także ta osoba musi mieć taką przynajmniej podstawową wiedzę w różnych obszarach. To mogą być zespoły, które w różnych tematach się specjalizują, no bo zapewne jedna osoba nie jest w stanie ogarnąć wszystkiego od A do Z dotyczącego planowania przestrzennego. No i to również dlatego jest to takie ciekawe, bo trudno rzeczywiście znaleźć jedną prostą odpowiedź, no a rolą nauki jest poszukiwanie odpowiedzi na złożone pytania.
Jeżeli mamy do czynienia już z terenem zagospodarowanym, czyli mamy jakieś na przykład miasto, powiedzmy Szczecin, niech będzie tutaj lokalnie, to będzie trudniej, czy wbrew pozorom łatwiej planować dalej, rozwijać to miasto?
No idealnie by było, gdybyśmy mieli taki niezabudowany, idealny obszar, który można byłoby zgodnie ze wszystkimi wytycznymi przestrzennymi ukształtować. Natomiast zazwyczaj bazujemy na tym, co jest. Na miastach, na przestrzeniach jakoś, w sposób oczywiście niedoskonały, często wadliwy, przypadkowy, zabudowanych. Także to też oczywiście idealnie nie da się wszystkiego od A do Z tutaj ukształtować, ale no z jednej strony można minimalizować pewne szkody, chociażby związane z niekontrolowaną urbanizacją, czyli takim rozwojem zabudowy bez szerszej refleksji, bez oparcia tego o względy związane z jakimś wspólnym interesem publicznym. No też oczywiście, jeżeli coś zostanie zbudowane nie tak, a w Polsce bardzo wiele rzeczy zostało zbudowanych nie tak, niezgodnie z ładem przestrzennym, bo to jest u nas taką podstawową wartością, no to nie da się zarządzić niestety masowego wyborzenia, tak? Czyli to no, musi pozostać. Ale bazujemy oczywiście na tym, co jest, minimalizując straty czy problemy, które mogą się pojawić. A tych wyzwań pojawia się coraz więcej. To nie tylko tak, że coś kiedyś zostało zbudowane i pilnujemy, żeby to dalej było ładne czy dobre pod względem kompozycyjno-estetycznym. Cały czas dochodzą kolejne wyzwania, kolejne spojrzenia po pandemii, kontekst klimatyczny, tak? I to można bardzo długo wymieniać. Na co jeszcze należy zwracać uwagę?
To przejdźmy teraz do badań. Jakie są w ogóle cele badań przestrzennych?
Są bardzo zróżnicowane. Ja może powiem o swoim podejściu, czyli przede wszystkim o roli prawa planowania przestrzennego, bo tym się zajmuję, ale troszkę inaczej niż typowi prawnicy. Typowi prawnicy, również ci, którzy podchodzą do prawa planowania przestrzennego, koncentrują się na konkretnym studium przypadku i dokonują wykładni danego przepisu w danym kontekście. I to jest oczywiście bardzo potrzebne. Natomiast moje zainteresowanie badawcze jest trochę inne. Dotyczy takiej zewnętrznej roli prawa planowania przestrzennego. Bo powiedzieliśmy sobie, że w tym planowaniu przestrzennym mieści się wiele punktów widzenia, wiele dyscyplin. No i urbaniści, architekci, specjaliści od środowiska, no, mają pewne oczekiwania do prawa, żeby prawo chroniło jakieś obszary, żeby prawo coś załatwiało. Oczywiście nie zawsze jest tak, że prawo da radę zrobić wszystko, ale powinno próbować. I to podejście prawne powinno być w miarę możliwości najbardziej wychylone w stronę tych potrzeb. I gdzie jest ta granica? Co można zrobić? No to jest właśnie mój taki główny punkt badawczy, ale nie tylko odnoszący się do Polski, bo no taka analiza obejmująca tylko studium przypadku Polski siłą rzeczy byłaby ograniczona. Tak naprawdę, jeżeli chcemy realizować ambitniejszą naukę, no to musimy sobie stawiać poważniejsze wyzwania i no takie wyzwania, no to wejście w dyskusję międzynarodową. I okazuje się, bo udało mi się zorganizować takie trzy różne zespoły badawcze, badawcze, w tym na przykład jeden z autorami z państw Europy Środkowo-Wschodniej, że istnieje bardzo dużo ciekawych płaszczyzn do dyskusji, jak w różnych systemach prawo planowania przestrzennego wygląda, jakie są podejścia, co działa, co nie działa i jak to się odnosi do różnych podobnie formułowanych celów. Także takie porównania bardzo mocno również przekładają się na sferę praktyczną, na przykład w Polsce, no ale mają też taki niezależny wymiar naukowy.
Mówimy też o czymś takim jak ten podział, żeby była taka społeczna sprawiedliwość, żeby nikt się nie czuł poszkodowany w tym planowaniu. Jest tak? Można dążyć do takiego ideału? Czy
można i trzeba dążyć, tak, ale to trzeba pogodzić wiele sprzecznych oczekiwań, celów. No i nie obędzie się bez różnych awantur, tak? Mówiąc naukowo, konfliktów przestrzennych. Czyli wygląda to tak, że mamy dany teren i różne osoby, tak jak już wspominałem, mogą mieć odmienną koncepcję, jak ten teren wykorzystać. I w państwach Europy Środkowo-Wschodniej, zwłaszcza po komunizmie, odczuwamy coś, co zwłaszcza zachodni koledzy nazywają neoliberalną reakcją. Czyli w latach 90. przyjęto, że planowanie przestrzenne było reliktem komunizmu, niepotrzebnym, że szczególnie wartościowa jest własność prywatna i prawa tych prywatnych właścicieli. No i one są kluczowe również w kontekście planowania przestrzennego. I troszkę to pokutuje do dzisiaj. No bo jasne, że trzeba uszanować prawa prywatnych właścicieli, ale nie może to działać w ten sposób, że ten prywatny właściciel z powodu swojej własności chce wszystko, co mu przyjdzie do głowy, wybudować, tak? No bo to też tak nie może działać. No ale u nas to troszkę wygląda w ten sposób, że mamy podejście, jak jestem właścicielem, no to mi się należy realizacja mojej zabudowy. I to wywołuje bardzo dużo konfliktów. To będzie bardzo trudno jakoś ograniczać czy poprawiać. No a do tego dochodzą różne potrzeby związane chociażby czy to z kształtowaniem przestrzeni publicznych, czy czegoś takiego, co chociażby z perspektywy brazylijskiego systemu nazywa się prawem do miasta. Czyli mamy miasto, jeżeli do tego obszaru się odnosimy, i różni przedstawiciele, różni użytkownicy miasta mają prawo do tych terenów, do tego, żeby je eksploatować w taki sposób, jak im to w miarę możliwości odpowiada. No i te interesy trzeba pogodzić. Czyli to nie może działać tak, że w centrum miasta wybudujemy jakieś komercyjne apartamentowce, które zabierają taką przestrzeń, ale myślimy o mieście i to zarówno w tym przykładzie, jak też w każdym innym, no właśnie w tych kategoriach wspólnoty.
Cały czas mówimy o tych badaniach i tutaj mnie interesuje to, w jaki sposób one przebiegają, bo każda nauka jednak, czy to jest bardziej ścisła, czy bardziej artystyczna, czy humanistyczna, na różne sposoby podchodzi do badań, do procesu badawczego.
Tak, oczywiście, bo no i to jest specyfika. Wygląda to inaczej, bo jak zajmowałem się polskim prawem planowania przestrzennego, no to odczuwałem, że mam trochę inną sytuację, tak? Bo czy to chemik, fizyk, medyk, jeżeli prowadzi badania, to mniej więcej to, co robi, będzie zrozumiałe w każdym innym państwie. W przypadku wielu nauk społecznych czy humanistycznych jest na wstępie taka bariera, że no jak tak beztrosko kontynuujemy badania krajowe, no to się średnio sprzeda czy średnio zyska zainteresowanie w innych państwach. No bo kogo, szczerze mówiąc, interesują jakieś niuanse prawa planowania przestrzennego w Polsce. Dlatego też trzeba wypracować osobną metodę, żeby ten temat, który podejmujemy, stał się atrakcyjny również w innych państwach, czy w szerszej, takiej ambitnej międzynarodowej literaturze. Tak, no bo do udziału w takiej dyskusji przede wszystkim zmierzamy. I no to trzeba we własnym zakresie zawsze wypracować jakąś metodologię. Jeśli chodzi o prawo planowania przestrzennego w tym szerszym kontekście, no to widzę dwa obszary. Po pierwsze, polskie prawo planowania przestrzennego jest tragiczne. I z perspektywy praktyki, z polskiego systemu to bardzo źle, ale z perspektywy nauki to bardzo dobrze, bo możemy przedstawiać tragiczny przypadek, tak, który się nie sprawdza i to analizować w szerszym kontekście. No ale jeszcze chyba bardziej taki uzasadniony sposób badań no, dotyczy tych porównań. Tak, te porównania są prowadzone na różne sposoby przez różnych autorów, ale no tak, jeżeli się zastanowimy, bo oczywiście nie można też podejmować porównań tak beztrosko, tak, że jedną rzecz zestawiamy z drugą i od razu wymyślamy sobie uproszczone wnioski. Nie, właściwie każda instytucja w każdym państwie znaczy trochę coś innego. I zanim opracujemy zwykłą tabelkę, w której porównujemy na przykład plany przestrzenne na poziomie gminy, dajmy na to w Polsce, na Węgrzech, na Słowacji i tak dalej, no to trzeba bardzo mocno drążyć, co to znaczy ten plan przestrzenny, jaki ma zakres treściowy, jaki ma wpływ, czy to teoretyczny, czy też taki realny, praktyczny na przestrzeń. I dopiero jak wiele, wiele takich rzeczy ustalimy, możemy myśleć o porównaniach. Ale no dlatego to jest ciekawe wyzwanie, tak, i warto to podejmować.
Mhm. A jak wygląda metodologia? Czy tutaj są właśnie, nie tylko się siedzi przy planowaniu takim na kartce, czy też w komputerze, ale też można wychodzić na zewnątrz, jakieś badania terenowe?
Można. I taka metodologia też zależy od tego, co konkretnie porównujemy. Jeżeli porównujemy pewne instytucje prawne, no to metoda właściwie w tym przypadku wygląda w ten sposób, że zbieram dany zespół autorów, określamy sobie, co porównujemy, jaką instytucję albo jakie pojęcie, jaką kwestię, czy to plan przestrzenny, czy strefowanie, czy planowanie regionalne, czy cokolwiek innego. W miarę wypracowujemy sobie, jak wspólnie, przynajmniej w podstawowym zakresie, takie pojęcie rozumiemy. Potem opracowuję pytania, taką ankietę badawczą dla wszystkich współautorów na temat różnych szczegółów związanych z tym zagadnieniem. Jak uzyskuję odpowiedzi, długo tutaj nękając współautorów, ale w nękaniu jestem doświadczony, także jeżeli to uzyskuję, to oczywiście potem jest kolejna runda z pytaniami szczegółowymi, no żeby to wszystko jakoś syntetycznie ująć. Potem opracowuję tabelę, czyli to są takie wyniki, które najpierw sprawdzamy, czy wszyscy dobrze rozumiemy, czy wszyscy to akceptujemy, i potem to dyskutujemy. Oczywiście ta kwestia, te wyniki też muszą być osadzone we wcześniejszej dyskusji. Czyli jeżeli mówimy o planie przestrzennym albo strefach, no to patrzymy, czy wcześniej w międzynarodowej dyskusji na jakieś problemy, również w takim ujęciu teoretycznym, zwracano uwagę, tak żeby wkomponować się w ten nurt dyskusji. I to jest jeden sposób tego, co robię, ale no równie dobrze można przeprowadzać ankiety, można przeprowadzać porównania różnych danych, tylko tutaj też może być zabawa, żeby na pewno, jeżeli mówimy o takich ankietach zewnętrznych, wśród jakichś zewnętrznych podmiotów badanych, do tych samych, tę samą rolę pełniących grup te pytania kierować, a jeżeli porównujemy dane, no to żeby rzeczywiście w każdym kraju te dane były mniej więcej takie same. A czasami, jeżeli podejmujemy różne kwestie dotyczące planowania przestrzennego, no to te informacje mogą się rozjeżdżać. Choćby z tego powodu banalnego, że wielkość krajów jest zróżnicowana, objętość gmin bądź ich odpowiedników też nie zawsze jest taka sama. Także można robić. Teraz też w takim zespole zachodnioeuropejskim będziemy opracowywali taką monografię na temat właśnie zróżnicowanych aspektów metodologii badań porównawczych w planowaniu przestrzennym. No ale to jest poważne wyzwanie i zależy, co porównujemy, no to można byłoby osobny wykład przeprowadzić.
Mm-hmm. To jest nie lada wyzwanie, bo też patrząc na te elementy, mamy nie tylko budowle, budynki i drogi, ale mamy również transport na przykład, tak, uliczny.
Oczywiście, tak, czyli infrastruktura drogowa. I tutaj też na przykład będziemy przygotowywali taką większą książkę porównującą większe inwestycje drogowe w różnych państwach w kontekście planowania przestrzennego, bo widzimy na przykład, że w Polsce to powoduje problemy. Także na poziomie krajowym wymyśla się większe inwestycje drogowe, ale te pomysły, które i tak muszą być realizowane, nijak się mają do tego, co wymyślają gminy. Tutaj jest pewna rozbieżność. A do tego jeszcze dojdzie kontekst dofinansowania z Unii Europejskiej, albo innych uwarunkowań, no i też na przykład taki wątek chcemy porównać, ale również mniejsze inwestycje drogowe, bo jeżeli mówimy o zabudowie mieszkaniowej w mieście, no to ta też zabudowa musi być jakoś od strony infrastrukturalnej wyposażona. I jak to robić, to też jest osobne wyzwanie, które też można porównywać. No właśnie, trzeba dobrać na początku przy porównaniach taką kwestię, która jest istotna i która ma sens, która nie jest tylko taką zabawą porównawczą, ale z której porównania coś fajnego również dla tych państw może wynikać.
Teraz takie na koniec pytanie dające furtkę do kreatywnego myślenia. Powiedzmy, w 2052 roku możemy liczyć na inny wizerunek Szczecina, przykładowo.
trudno powiedzieć, co będzie w tym czasie.
Czy to jest w ogóle do zmiany w tym kontekście? Czy tak można zmodyfikować wygląd danego miejsca, żeby był zupełnie inny? Bo też na przykład często w filmach widać jakichś wybiegających w przyszłość, że są zupełnie całkowicie inna infrastruktura. Są jakieś kopuły szklane, latające samochody i tak dalej. I pytanie, czy to jest tylko fantazja, czy też można w taki sposób myśleć przyszłościowo o na przykład Szczecinie?
Może trudno tak mocniej spekulować, co będzie w tym 2050, ale oczywiście, jeżeli obserwujemy przykłady różnych miast, no to w takim okresie no, gruntowna zmiana jak najbardziej jest możliwa. Tylko pewnie z perspektywy planowania przestrzennego no bardziej wskazuje się konkretne cele, pewne wytyczne, punkty odniesienia, pewne wyzwania, czyli nastawiamy się, i to na przykład w naszym komitecie panowskim kiedyś zrobiliśmy, że co jest najważniejszego do zrobienia w przestrzeni Polski w ciągu najbliższych iluś lat. I nie przesądzamy, jak ta przestrzeń będzie wyglądała, ale na przykład także wyzwania klimatyczne, przekładające się na konkretne działania, również w sferze przestrzennej na poziomie lokalnej. Albo konkretne odpowiedź na wyzwania demograficzne. Tak to możemy oczywiście projektować, natomiast miasta mogą się zmieniać, zmieniają się, i to często, czy tego chcemy, czy nie. Pytanie, w jaką stronę, ale jak będzie, no to zobaczymy dopiero w tym 2050, jeśli dożyjemy.
I jeszcze jedno, bo teraz właśnie jeszcze pan poruszył taki wątek, w którą stronę się zmieniają. Czy analizując to, co było dotychczas, wiadomo, mamy tak zwane bloki na przykład, czy wieżowce, które jest teraz trudno jakoś pogodzić z inną architekturą, ale dużo mówi się o takiej betonozie, że są te dżungle miejskie, które sprawiają właśnie, że te zmiany klimatyczne postępują. I tutaj powinniśmy iść bardziej w tę stronę zazieleniania miast i w ogóle miasteczek, miejscowości. Czy to jest jeszcze do nadrobienia, czy raczej widzi pan tutaj tendencję ku betonozie?
No moim zdaniem, znów, jaka jest tendencja, no to odpowiem jak prawnik, to zależy, tak, bo to zależy oczywiście od konkretnego miasta, konkretnego miejsca. I rzeczywiście wciąż jest ta betonoza forsowana, ale powiem tak, że jeżeli analizujemy różne trendy, i to w skali całego świata, bo przeprowadziliśmy też w takim innym zespole szersze badania porównujące, jak planowanie przestrzenne właśnie odpowiada na potrzebę kształtowania terenów zieleni w miastach. I to różne państwa i przyjaciół z różnych państw udało się w takim zespole zgromadzić. Z Brazylii, Meksyku, Australii, Gany, nawet Iranu. I okazuje się, że wszędzie zauważa się te problemy i oczywiście z różną intensywnością się do tych problemów podchodzi. Realizacja tych działań napotyka na różne bariery. No, na przykład w Brazylii uważa się, że zazielenianie miast odbywa się w sposób niesprawiedliwy, bo bardziej w dzielnicach bogatych, mniej w biednych. No ale odbywa się. W Ganie na przykład są trudności, wręcz zieleń jest w defensywie, z tego powodu, że duża część terenów jest we władaniu plemion, które są nastawione bardzo konserwatywnie i bardziej nastawiają się na takie typowe komercyjne inwestycje, nie na zazielenianie. Australia, gdzie na terenach podmiejskich Sydney na przykład bardzo mocno się odczuwa gorąco, temperatury i zmiany właśnie klimatu, no to tam też postuluje się i często częściowo wprowadza takie rozwiązania jak ograniczenie w zabudowie dla konkretnych rodzajów budynków, wymóg właśnie wprowadzania zieleni, ale wszystkie te przypadki pokazują, że to nie jest takie proste, także nie zarządzimy odgórnie, że mam wszystko się zazielenić i wszystko się ładnie zazieleni, tak? To znowu zależy od prawa, ale też od tego kontekstu społecznego. I w każdym z tych miast, w wielu, wielu innych przypadkach, no, te cele związane z planowaniem przestrzennym trochę inaczej będą realizowane. I to też trzeba wyczuć, jaka jest specyfika danego kraju, a nawet danego miasta, i trochę do niej dostosowywać, przymierzać konkretne pomysły i rozwiązania.
Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Moim i Państwa gościem był doktor habilitowany Maciej Nowak, profesor ZUT, kierownik Katedry Nieruchomości na Wydziale Ekonomicznym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.